Ciechocinek, 11 lipiec 2005 roku. Chciałem Państwa zapoznać z fragmentami książki Pascala, wielkiego uczonego, wydanej przez Pax w 2000 roku, czyli dostępnej. Warto z tą książką się zapoznać i przemyśleć, ponieważ to był człowiek, o którym René Chateaubriand pisał w taki sposób. Był raz człowiek, który mając lat 12 z kresek i kółek wyczarował matematykę, który mając lat 16 ułożył traktat o stożkach, najbardziej uczony ze wszystkich, jakie były znane od czasów starożytnych, który mając lat 19 sprowadził do działania maszyny umiejętność dotąd czysto rozumową, który mając lat 23 ustalił fakt ciężaru powietrza i unicestwił jeden z wielkich błędów dawnej fizyki, który rozwiązał jedno z najbardziej zawiłych zagadnień geometrii i rzucił na papier myśli tyle zboże, co człowiecze. Ten drugocący geniusz zwał się Blaise Pascal, pisze René Chateaubriand. Pisze prawdę. Przytaczam fragmenty, które znalazłem w tej książce najbardziej charakterystyczne i warte przemyślenia. Strona 53. Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Jest nieskończenie oddalony od zrozumienia ostateczności. Cel rzeczy i ich początki są dla nas zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy. Strona 69. U ludzi nigdy rozum nie pokona wyobraźni, gdyż wyobraźnia wyważa nieraz rozum z jego osi. Nasi dygnitarze dobrze rozumieją tę tajemnicę. Ich czerwone togi, gronostaje, pałace, w których sądzą lilie, cały ten dostojny przybór był wielce potrzebny. Gdyby lekarz nie miał czarnej szaty i czewików, gdyby filozof nie miał biwetu i sukni czterykroć za obszernej, nigdy nie byliby omamili świata, który nie może się oprzeć takiej paradzie. Gdyby sędziowie posiadali prawdziwą sprawiedliwość, a lekarze prawdziwą sztukę leczenia, na nic by im były ich birety, majestat tych nauk byłby dość przygodny sam z siebie. Ale posiadając jedynie wiedzę urojoną, muszą się uciekać do tych czczych przyborów działających na wyobraźnię i tym w istocie zdobywają sobie szacunek. Dość nam ujrzeć adwokata w todze i birecie, byśmy zaraz powzięli wysokie mniemanie o jego biegłości. Mamy jeszcze inne źródło błędu, mianowicie choroby. Psują nam sąd i poczucie. A jeśli ciężkie choroby mącą je wybitnie, nie wątpię, że i lekkie mają swój wpływ w werne proporcje. Strona 106. Człowiek wyraźnie jest stworzony do myślenia, oto cała jego godność. Cała zaś jego zasługa i cały obowiązek to myśleć, jak się należy. Otóż porządek myśli jest ten, aby zacząć od siebie, od swego Stwórcy i swego celu. A o czym myśli świat? Nigdy o tym, a tylko o tańcu, o grze na lutni, o śpiewaniu, o składaniu wierszy, gonitwie do pierścienia i tak dalej. O tym, żeby się bić, aby zostać królem, bez zastanowienia się nad tym, co to jest być królem, a co być człowiekiem. Strona 123. Zło jest łatwe, jest go nieskończona mnogość, dobre prawie jedyne. 166 strona. Czym stanie się wtedy człowiek? Czy będzie równy Bogu, czy zwierzętom? Cóż za przerażająca odległość? Kto nie widzi w tym wszystkim, że człowiek się zabłąkał i że odsunął się ze swego miejsca, że szuka go z niepokojem i nie może odnaleźć? Kto go tam doprowadzi? Najwięksi ludzie nie zdołali tego. Strona 188. Ostatecznie bowiem, gdyby człowiek nigdy nie uległ skażeniu, cieszyłby się w swojej niewinności i prawdą i szczęściem bez niepokoju. A gdyby człowiek zawsze był tylko skażony, nie miałby żadnego pojęcia ani o prawdzie, ani o szczęśliwości. Ale oto my nieszczęśliwi bardziej niż gdyby stan nasz był zgoła pozbawiony wielkości, mamy pojęcie szczęścia, a nie możemy go dosiągnąć. przeczuwamy obraz prawdy, a posiadamy jedynie kłamstwo. Niezdolni do zupełnej niewiedzy i do pewnego poznania, jest oczywiste, że byliśmy w stanie doskonałości, z którymośmy się nieszczęśliwie stoczyli. Tajemnica najbardziej odległa od naszego poznania, tajemnica dziedziczenia grzechu, jest rzeczą, bez której nie możemy mieć żadnej znajomości samych siebie. Nic bardziej nie ubliża naszemu rozumowi niż twierdzenie, iż grzech pierwszego człowieka uczynił winnymi tych, którzy, tak oddaleni od tego źródła, nie mogli mieć w nim na pozór udziału. Z pewnością nic nas bardziej nie razi niż ta nauka. Mimo to, bez tej tajemnicy, najniezrozumialszej ze wszystkich, jesteśmy niezrozumiali samym sobie. Z czego okazuje się, że Bóg, który jeden tylko mógł nas oświecić co do nas samych, pragnąc uczynić trudność naszej istoty niezrozumiałą dla nas samych, ukrył jej węzeł tak wysoko lub, aby rzec lepiej, tak nisko, że byliśmy zgoła niezdolni doń dotrzeć. Strona 195. Grzech pierworodny jest niedorzecznością w oczach ludzi, ale podaje się go wam za taką. Nie powinniście się wtedy zarzucać braku rozsądku w tej nauce, skoro wam ją przedstawiam jako pozbawioną rozsądku. Ale ta niedorzeczność jest mądrzejsza niż cała mądrość ludzi. Bez niej bowiem jak określimy, co to jest człowiek. Cała jego istota zależy od tego niedostrzegalnego punktu. I w jaki sposób spostrzegłby rozumem, skoro to jest rzecz przeciw rozumowi i skoro rozum nie tylko jest niezdolny, aby wymyślić tego swoimi drogami, ale oddala się, kiedy mu to przedstawić. Strona 202. Święty Augustyn widział, że ludzie pracują dla rzeczy niepewnych, ale nie zauważył reguły prawdopodobieństwa, która wykazuje, że powinno się tak czynić. Montaigniak widział, że mierzi nasz umysł chromy i że zwyczaj może wszystko, ale nie widział przyczyn tego zjawiska. Te osoby widziały skutki, ale nie widziały przyczyn. Są wobec tych, którzy odkryli przyczyny, jak ludzie mający tylko oczy wobec tych, którzy mają rozum. Skutki są jakoby namacalne, a przyczyny widzialne jedynie dla umysłu. I mimo, że te skutki ogląda się umysłem, umysł ten jest w stosunku do umysłu widzącego przyczyny, jak zmysły cielesne w stosunku do umysłu. Strona 337. Jedyna wiedza, która jest przeciwko zdrowemu rozumowi i przeciwko naturze ludzi, jest jedyną, jaka zawsze istniała wśród ludzi. Jedyna religia przeciw naturze, przeciw zdrowemu rozumowi, przeciw naszym przyjemnościom jest jedyną, która zawsze była. Strona 342. Niemożliwe jest, aby człowiek, ukrywając swą złą naukę i ukazując tylko dobrą, czynił cudy, aby przemycić nieznacznie fałszywą i podstępną naukę. To być nie może. A tym mniej, aby Bóg, który zna serca, czynił cudy na rzecz takiego człowieka. Strona 368. Wszelki przepych wielkości nie ma blasku dla ludzi, których umysł zajęty jest poszukiwaniem. Wielcy geniusze mają swoje królestwo, swój przepych, swoją wielkość, swoje zwycięstwo i swój blask i nie potrzebują zgoła wielkości cielesnych nie mających w tym związku. Są widzialni nie oczom, ale umysłom. To dosyć. Proszę, aby Państwo przemyśleli to, co przeczytałem. Dziękuję Państwu.